Witamy serdecznie po godzinie 23 w audycji Cisza w Eterze. Moim gościem jest dzisiaj Piotr Bielski, jogin śmiechu, a także socjolog, tata, dziennikarz, autor książek. Człowiek, który mam nadzieję, że w pierwszej części audycji już choć trochę zaraził wszystkich was pozytywnym, przynajmniej choć trochę pozytywnym myśleniem, a jeśli nie, no to dajemy jeszcze sobie szansę w tej godzinie. Bardzo chciałabym sobie postawić za cel w dzisiejszej rozmowie, żeby największy sceptyk, słuchając nas, jeżeli w ogóle ci sceptycy najwięksi wytrzymali i dalej słuchają naszej rozmowy, nie wyłączyli wcześniej, myśląc, co to za głupoty, jak tak można, nie można tak całe życie się uśmiechać, nie można tak lekko traktować życia, to jest tylko uciekanie od problemów. Mam nadzieję, że takiego wrażenia państwo nie ma, a jeśli tak, to że na koniec naszej rozmowy choć trochę uda nam się zmienić patrzenie na kwestię podchodzenia do życia z uśmiechem i z radością. I chciałabym, żeby to było jasne. To jest też moje takie osobiste odkrycie, że to nie jest takie infantylizowanie rzeczywistości, zaklinanie w jakimś sensie, tylko głęboka mądrość. Ale zanim przejdziemy jeszcze do tematu samego szczęścia, niepokoi mnie trochę to, że kolejny raz użyłam sformułowania zanim przejdziemy do tematu, audycja już jest w połowie, ale trudno. Jeszcze mam jedno pytanie takie do ciebie, związane jeszcze z twoimi inspiracjami. Czy żeby nauczyć się patrzenia w taki sposób na życie, szukania szczęścia, trzeba odnosić się do filozofii bliskowschodniej, trzeba wyjechać do Indii, czy tylko w tych podstawach, które też daje yoga, daje otwarcie się na energię bliżej lub mniej określoną, czy tylko to jest jedyna droga, czy możemy szukać tych inspiracji gdzie indziej?
Myślę, że sama znasz odpowiedź i oczywiście odpowiedź jest taka, że nie jest to jedyną drogą. Ja w ogóle napisałem też wcześniej taką książkę Indie z miłością i śmiechem i to było takie moje rozliczenie z Indiami, bo tym tutaj jeszcze nie zdążyłem powiedzieć, że przez 5 lat ja właściwie co roku jeździłem na całą zimę do Indii i organizowałem też wyprawy. I Indie uczą takiego zaufania. Jak jest to kraj, gdzie nie sposób nie wierzyć, nie ufać sile wyższej, bo po prostu inaczej jest w tym chaosie. Można po prostu zginąć. Trzeba zaufać choćby tym taksówkarzom, którzy jeżdżą jak szaloni, trąbią, ale oni wiedzą, jak tam jeździć między słoniami czasem, czy krowami, które są na drodze, wywijać. I bardzo dużo takich miałem historii właśnie o nieoczekiwaniu, ale tym, że też się wszyscy pięknie starają. Z drugiej strony ci powiem, że jak byłem w Indiach, gościłem też w ashramach. Ashramy to takie ośrodki właśnie tutaj, jak u ciebie jest cisza w eterze, no to jest taka, chodzi o taką wewnętrzną ciszę w eterze, czyli żeby po prostu się wyciszyć, skupić się na sercu, na naszej duchowości, na tym naszym kontakcie ze sobą. Oczywiście są miliony różnych ashramów, tak? Niektóre są związane z postaciami różnych guru, pewnie niektórych również i nie za bardzo fajnych, ale też i są takie bardziej ponadreligijne, muzyczne i tak dalej. I w tych ashramach spotkałem bardzo dużo ludzi zachodnich, właśnie z Europy, z Ameryki. Myślę, że też Japonię możemy do tej cywilizacji zachodniej w pewien sposób też, prawda, zaliczyć, Australię oczywiście. I oni często przepięknie po prostu tą duchowość sobie praktykowali. Za to czasem tych, wiesz, indyjskich guru, nauczycieli jogi, których spotykałem, to widziałem takie aż rażące takie skupienie na pieniądzu, na jakieś takie gdzieś, nie, w drugą stronę. Więc ja mam poczucie, że naprawdę tak to się jakoś tak, wiesz, w świecie pozmieniało, że Indie, mając 1000 lat po prostu skupienia na duchu, teraz po prostu ludzie tam, nie wszyscy oczywiście, ale bardzo dużo chcą tak ducha, mamy poczucie, mamy tego ducha, teraz chcemy kasę, nie? Po prostu ten. A za to, wiesz, w Stanach, w Europie, nawet w Polsce, sporo ludzi gdzieś w tym aspekcie materialnym osiągnęło przynajmniej tyle, że jest nam dobrze, że nie musimy się o ten byt martwić, ale za to, wiesz, gdzieś tam nasz w sercu, w umyśle jakieś te pytania o sens tego wszystkiego, prawda, nam gdzieś wirują i idziemy w stronę bardziej właśnie być niż mieć, choć też jestem oczywiście zwolennikiem, że jedno i drugie można godzić, że to nie jest tak, że duchowość to jest tylko taka, prawda, asceza i jak Gandhi, który tam miał wszystko, co miał w jednej torbie, mógł mieścić, tak, i prawda, i że też jesteśmy na tym świecie, by się cieszyć też tymi różnymi pięknymi, kolorowymi rzeczami, które można, prawda, posiadać, albo chociaż się nimi cieszyć też bez posiadania, bo też jestem fanem tej drugiej możliwości. Niekoniecznie muszę posiadać samochód, czy nie wiem, jacht, czy coś, by się z nim cieszyć, tak? Więc to też jest dobra droga i dobra taka świadomość. Więc tak uważam. I wiesz, dodam też, że w tej chwili oprócz tego wschodu, właśnie nie, głównie Indii, nie wiem, Nepalu, tego obszaru buddyjskiego z Tajlandią, Laosem, też, prawda, Ameryka Południowa jest teraz też ważnym, tak, Latynoameryka też takim, prawda, ośrodkiem duchowym, też przyjeżdżają stamtąd różni tutaj nawiązujący do indiańskich tradycji nauczyciele, tak, ale też i słuchaj, jest renesans, myślę, słowiańszczyzny, popularna tutaj gimnastyka słowiańska, której wiele moich koleżanek i też instruktorek jogi śmiechu się uczy, korzysta i jakby takie przebudzenie też naszych tutaj, wiesz, rdzennych tradycji. I ja uważam, że wiesz, trzeba słuchać siebie, nie? Bo którym faktycznie bliżej będzie do słowiańszczyzny, innym bliżej będzie do Ameryki Południowej, innym bliżej będzie do Indii, a inni muszą poznać to wszystko, a innych może nic z tego, ale coś innego, do czego sami dojdą, tak? Czyli po prostu to jest kluczowe, żeby słuchać siebie. Ja też, wiesz, poznałem w Polsce naprawdę świetnych nauczycieli słuchania siebie, sensownego życia, lekkości, radości, więc to też nie jest tak, że musimy zakładać, prawda, te indyjskie stroje w wypadku mężczyzn, tak, słynne doti, kurty i tak dalej, się jakoś ubierać, ale jakiś taki, prawda, guru, by być duchową osobą. W ogóle wierzę w to, że też weszliśmy w takie czasy, kiedy już nie są potrzebni tacy guru, którzy odbierają ludziom myślenie, wolną wolę, że możemy korzystać z nauk różnych nauczycieli, ale najważniejsze, żeby to wszystko przepuścić przez filtr serca i czuć to, nie? Nie robić tak, bo tak powiedział jakiś tutaj święty, mądry i oświecony, tylko po prostu, bo tak czujesz, bo wiesz, że to jest dobre, bo to z ciebie wypływa i jak to sprawdzić? Zazwyczaj jest to po prostu polega na, czy coś z nas wypływa, czy jest jakby takie narzucone, wymyślone z głowy. Jeśli coś jest, pojawia się naturalnie, to znaczy, że to z nas wypływa. Takie mam podejście, tak? Czyli jak lekko idzie, mam jakiś taki pomysł, nie wiem, nie, żeby tam z kim się spotkać, gdzieś wybrać, zaraz ta osoba do mnie dzwoni, znaczy, że coś jest na rzeczy, coś jest w energii, tak, tutaj, że to płynie, tak, i czy tak jak było z moim wyjazdem do Indii, nie, przez ileś lat on nie płynął, widać, że musiałem poczekać, że te prawie 10 lat, aż jakoś do tego dojrzeję, aż będę na to gotów, więc w ogóle też żałowanie czegokolwiek nie ma sensu. Ja też czasami się łapię na takich, wiesz, myślach, że gdzieś ja faktycznie mam poczucie, że ileś lat tak między gdzieś jakimś, wiesz, nie wiem, 25 a 30 rokiem życia mniej więcej, że to tak zmarnowałem, że jakoś tak za bardzo nie podróżowałem, nie rozwijałem się jakoś tak bardzo szczególnie. No, ale to jest taka myśl, ocena, jakby gdzieś po prostu tak miało być potem, żeby coś się zadziało, tak, i żeby to się zmieniło, więc tak to... Żałowanie czegokolwiek nie ma moim zdaniem sensu.
Bardzo się cieszę, że o tym mówisz. Podpisuję się pod tym. W zasadzie więcej tutaj nie muszę, nie zamierzam komentować, ale tylko po prostu zdradzę już bez wchodzenia w szczegóły, że tak, to jest bardzo cenna taka moja prywatna lekcja życia, tego, żeby nie żałować tego, że czas przeleciał przez palce, bo można budować sobie wiele scenariuszy w głowie i zastanawiać się, co by było, gdyby. gdybym zaczęła robić konkretną rzecz parę lat wcześniej, albo gdybym wpadła na jakiś pomysł wcześniej, albo gdybym spotkała konkretne osoby wcześniej, to tak naprawdę może teraz nie czułabym się szczęśliwa, może tylko wydaje mi się, że nie straciłabym życia, ale z osobistego doświadczenia i też poczucia zmarnowania pewnego okresu w swoim życiu, dopiero teraz z perspektywy czasu widzę, że ten czas wcale nie był zmarnowany. To był czas może mniejszej produktywności w takim powierzchownym sensie, ale dopiero teraz widzę, że procesy myślowe, które zachodziły w mojej głowie, patrzenie, ocena tego, w jakim momencie życia się znajduję i szukanie tego, co mnie uwiera i co mi przeszkadza i dlaczego czuję się źle, to jest niekiedy jeszcze większa i wartościowsza praca niż jakieś konkretne zajęcie, które daje nam poczucie produktywności. To takie moje osobiste przemyślenie, ale nie chcę tutaj za bardzo zabrać tobie czasu antenowego, bo jednak ty jesteś gościem audycji i nie ja, a nie ja. I czuję się bardzo dobrze w roli osoby zadającej pytania. Więc tak sobie teraz myślę. Jak uważasz, czy każdy jest zdolny do takiego życia, jakie ty prowadzisz? Do takiego podejścia do życia, upatrywania w każdym momencie, w każdej sytuacji, odnajdywania jakiegoś przesłania, jakiejś nauki, okazji do zachwytu, bo to wszystko brzmi bardzo, bardzo zachęcająco i bardzo prosto. I też czytając twoją książkę, twoje opowiastki, przyznam szczerze, że na mnie robi to ogromne wrażenie, bo nie spodziewałam się, że na przykład karmiąc psa można dojść do bardzo ciekawych, mówiąc kolokwialnie, życiowych rozkmin, które ukierunkowują na te rzeczy ważniejsze. Ale no właśnie, jak myślisz, czy każdy ma w sobie taką zdolność?
Wiesz co, fajnie to troszeczkę przeformułować to pytanie i mogę powiedzieć, jeśli mnie zapytasz, czy każdy może żyć bardziej radośnie, czy każdy może obudzić sobie większy optymizm, odpowiedź definitywnie tak. Jeśli chcesz zapytać, czy każdy jest w stanie żyć dokładnie takim życiem jak ja, no to oczywiście odpowiedź jest nie, bo każdy z nas jest trochę inny, ma inne, prawda, uwarunkowania, inną wrażliwość, inne dary, tak, więc nie każdy tak jest w stanie tak łatwo, nie wiem, łapać różne takie, prawda, ciekawe sytuacje, jeszcze to opisywać barwnie, tak, no to jest, przyznaję też mój talent i dar, który oczywiście nie tylko ja posiadam, ale jest jakimś rodzajem po prostu przywileju, wyróżnienia. Ale to, co każdy może zrobić, to po prostu, wiesz, czasami się zatrzymać, przyjrzeć się tym swoim emocjom, nie? Przyjrzeć sobie takim tutaj rozmowom z automatu, tak? Ja kiedyś tutaj na moim podcaście prowadzę taki podcast pod hasłem pedroblanco.pl, czyli tak sobie uwielbiam Hiszpanię też, oprócz tego, że Indii właśnie też i Latynoamerykę i język hiszpański, więc przetłumaczyłem moje imię i nazwisko na hiszpański i tam opowiadałem historię, trochę mojej mamie było potem smutno, że o tym wspomniałem, ale ją tutaj mocno przytuliłem, że no po prostu ma to walor edukacyjny, dlatego tym używam, więc moja mama już tego nie robi, ale przed laty taki miała tak, ja to nazywałem, że to jest zdarta płyta i z tego, co ja rozmawiam z ludźmi, to wiele niestety mam i wiele osób takie ma coś takiego, że dzwoniłem do mojej mamy, no i to, co słyszałem: oj, dlaczego ty nie dzwonisz? Jejku, tak jest mi tutaj smutno, że ty nie dzwonisz. W ogóle czemu olewasz mnie? Jestem dla ciebie nieważna. I taki po prostu, wiesz, to jest zdarta płyta, jakby takie kolejne i po prostu, jakby, jak na to po prostu pozwolić, to potem jest takie 15 minut tego i potem dopiero dochodziliśmy do tego, o czym po prostu co u ciebie się dzieje, mamo, tak? No i wtedy mama po prostu tutaj dopiero jakby, wiesz, mogła powiedzieć, a, że tutaj fajnie, bo była na spacerze z sąsiadką, albo była na ceramice i tutaj piękne nowe kubki z kotami zrobiła, albo coś jeszcze innego, tak? I takie miała przemyślenie, a to widziała, a to słyszała. Więc to jest po prostu taki przykład po prostu tutaj. Mama życzliwie się zgadza, żebyśmy, prawda, w celach tak inspiracyjnych to wykorzystywali, że działania, które jest niepotrzebne, które jest taką stratą gdzieś, wiesz, energii i czasu. I ja mamę wtedy zatrzymywałem. Mamo, słuchaj, mamy, tak, mam tutaj 15 minut przerwy między zajęciami, chciałem z tobą porozmawiać. Spędźmy je w jakiś po prostu... fajny czas, porozmawiajmy po prostu o tym, co tu i teraz, szanuję ten, prawda, gdzieś jakiś smutek, ale już nie nakręcaj się tą po prostu zdartą po prostu płytą, nie? I to jest takie, wiesz, kłótnie różne, które w związkach są po prostu z automatu, są jak takie rytuały, prawda, czasem, prawda, o to, kto, nie wiem, gdzie położył szczoteczkę do zębów, prawda, albo czy buty równo stoją do siebie, nie? Jakby, że moim zdaniem, no to jakąś drogą do szczęścia jest wyjście ponad te nasze takie po prostu automatyzmy, po prostu, które no są jakimś takim po prostu teatrem, który się odgrywa, który idzie z takiego po prostu bezwładu życiowego i wtedy się zaczyna ciekawiej. No, też takie same sobie zadawanie pytań czasami, nie? Co fajnego mogę się z tej sytuacji nauczyć, co... Ja wiem, że to nie jakby gdzieś jesteśmy wkurzeni, nie wiem, gdzieś tam się spóźniamy, tak, czy coś tam, wiesz, na mnie nie wyszło po myśli, tak, spotkanie z klientem, który tutaj miał coś od nas kupić i nie kupił i w ogóle jakby gdzieś, no mamy ochotę po prostu tutaj, nie jest to mamy ochotę pewnie powiedzieć, zamknij się komuś, ten gdzie nam mówił, po prostu tutaj weź, przeanalizuj tutaj, zobacz, co się z tego można uczyć, ale naprawdę im dłużej ja patrzę, tym więcej nabieram takiej właśnie też i, wiesz, pokory, zaufania, że wszystko jest po coś, że możemy na te życie, na te rzeczy spojrzeć inaczej i nie wiem, myślę, że też o jakimś tej przykładzie, który dać. Mogę dać taki jeden hardkorowy przykład trochę, że ja miałem problem z dziadkiem moim, który miał 90 lat, jeszcze mieszkał samodzielnie, wdowiec i gromadził, no był zbieraczem, tak, zbierał po prostu różne rzeczy, z czym było to połączone z takim z przedwojenną, jeszcze taką wojskową taką surowością. Więc dziadek po prostu sobie odmawiał nawet porządnej kąpieli, tak, a co tam, jakby tam, ja jestem facet, prawda, tak samo jak ja codziennie makaron, tak, to nie rzadko się kąpał, wiesz, po prostu pojawiły się pluskwy w tym domu, nie? I gdzieś nagle mieliśmy po prostu w rodzinie problem pluskwowy, bo dziadek lubił odwiedzać moją mamę, tak, i przynosić te pluskwy i w ogóle jakby, wiesz, taka po prostu wychodziła beznadzieja i ja tutaj, ale właśnie takim spokojnym działaniem, rozmowami z dziadkiem, zniesieniem jego różnych też takich wtedy ataków złości, bo dziadek też miał swoją strefę komfortu, którą było, że jego dom to jego twierdza, prawda, i nie tam, nie będziemy tam na jakieś, ja co tam sprzątać, przecież jest czysto i tak dalej. No do tego doprowadziłem, że przekonałem dziadka, żeby przeniósł się do domu opieki, roztoczyłem, dziadek mi zaufał i nasza relacja była tak piękna w jego ostatnich tam dwóch latach życia, jak nigdy wcześniej. Nie? Więc jakby zawsze wierzę w taką moc prawdy, autentyczności. Dziś jestem nawet wdzięczny za te pluskwy, bo to jakby spowodowało, że gdzieś częściej zacząłem jeździć do rodzinnego miasta, z nim się spotykać i wiesz, i no takie rzeczy można mówić.
No właśnie, zachwyca mnie to, że to będzie bardzo duży banał i w zasadzie się powtórzę po raz kolejny chyba, ale zachwyca mnie to, w jaki sposób potrafisz dostrzegać jakby drugie dno i coś więcej w takich, wydawać by się mogło, prozaicznych wydarzeniach. I to wcale nie jest dorabianie na siłę filozofii, jakiejś otoczki takiej magiczności wokół nic nieznaczących wydarzeń, ale właśnie zachwycanie się taką codziennością i zwyczajnością. I bardzo mnie zastanawia, bo dalej mam wrażenie, że jeszcze nie do końca dotknęliśmy tego tematu, skąd to się u ciebie bierze, więc może rozmawiając o tym, jak wygląda twoja codzienność i twoje relacje w rodzinie, uda nam się jeszcze z innej strony naświetlić te inspiracje i źródła takiego podejścia do życia, ale o tym porozmawiamy za chwilę.